Dzień
dobry.
Witam panie ministrze. Jako, że mamy dzisiaj Dzień Dziecka, to może zacznijmy od dzieci i od zdalnej szkoły. Szacuje się, że około 50-70 tysięcy dzieci nie może uczestniczyć w zdalnym nauczaniu, bo nie mają po prostu najzwyczajniej w świecie komputerów.
No, rzeczywiście takie szacunki się pojawiają, choć one nie są oficjalne i nie są potwierdzone, natomiast jako ministerstwo i rząd, bo to we współpracy także między innymi z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i podjęliśmy takie działania, żeby zrealizować wsparcie dla tych samorządów, a przede wszystkim za pośrednictwem samorządów do tych uczniów i nauczycieli, bo także pewien problem mieli nauczyciele, którzy nie posiadali wystarczającego dostępu do sprzętu, przede wszystkim do laptopów. To bardzo było zresztą zróżnicowane, bo nie tylko całkowity brak laptopa, ale także zbyt duża liczba osób w domu, która chciała korzystać, czy musiała korzystać z komputerów, to spowodowało i naszą interwencję i przeznaczyliśmy na to 367 milionów, co pozwoliło na uzupełnienie tych potrzeb w miarę szybko i dzięki temu myślę, że ponad 100 tysięcy urządzeń trafiło do polskich uczniów i nauczycieli w ostatnich tygodniach. Ten proces zresztą jeszcze trwa, bo druga edycja programu Zdalna Szkoła Plus w tej chwili się realizuje.
Czy będziecie analizować właśnie potrzeby szkoły w zakresie po pierwsze szybkich łączy, a po drugie właśnie odpowiedniego sprzętu?
To, że w ogóle cały proces inwestycyjny, proces modernizacji polskiej szkoły był przez nas zaplanowany. Jego elementem była chociażby jest ogólnopolska sieć edukacyjna. Natomiast w tym czasie przed pandemią planowaliśmy modernizację szkoły w szkołach, w budynkach. Pandemia wymusiła na nas trochę inne podejście, więc po pierwsze, w dalszym ciągu budujemy ogólnopolską sieć edukacyjną i szybkie łącza do szkół. Jednocześnie, tak jak powiedziałem, w tej chwili realizujemy projekt doposażania szkół, sprzęt, który doraźnie jest przekazywany uczniom i nauczycielom pracującym w domach. Natomiast niezależnie planowaliśmy, i to przypominam, że był taki, jest to ważny postulat programu naszego rządu, żeby zbudować Fundusz Modernizacji Polskiej Szkoły i taki fundusz powstanie. Jego celem będzie oprócz budowy OSE, dokończenia tego projektu, no to przede wszystkim doposażenie szkół w niezbędny sprzęt i to się będzie działo w kolejnych krokach, ale mamy nadzieję, że zarówno wskutek tych działań wcześniej planowanych, a także przyspieszenia, które wymusiła na nas sytuacja polska szkoła, będzie coraz bardziej nowoczesna, przy czym tutaj też warto powiedzieć, że to jest także kwestia kompetencji nauczycieli, kompetencji uczniów. One w sposób niejako również wymuszony, ale naturalnie ten proces podnoszenia tych kompetencji przyspieszył.
To teraz zajmiemy się cyberbezpieczeństwem, bo na pewno po pandemii zostanie praca zdalna, zdalny dostęp do urzędów, zdalny dostęp do kont, do sklepów, czyli tego typu możliwości będziemy wykorzystywali i cały czas pojawia się pytanie o bezpieczeństwo. Czy są gwarancje, że to wszystko będzie na tyle bezpieczne, żebyśmy nie wyszli z tego zdalnego kontaktu ze stratami?
Panie dyrektorze, generalnie można powiedzieć, że pomimo oczywiście wzmożonej aktywności przestępców, cyberprzestępców, no bo taką odnotowujemy, no to też musimy powiedzieć, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo systemów, nie tylko zresztą tych kluczowych, to myślę, że ten okres pandemii przechodzimy pod tym kątem dobrze i bezpiecznie. Natomiast z całą pewnością, nie tylko w związku z pandemią, ale generalnie w związku z obserwowanym wcześniej, a jeszcze raz to powiem, powtórzę, pandemia to przyspieszyła naszym coraz większym zaangażowaniem w świat wirtualny, coraz większym funkcjonowaniem sieci, korzystaniem z coraz większej ilości usług, no swego rodzaju uzależnianiem się od sieci. Na pewno nakłady na cyberbezpieczeństwo będą musiały i wysiłki w tym zakresie będą musiały być cały czas podnoszone. I one mają bardzo różny wymiar. Znaczy, to jest z jednej strony kwestia budowania całego systemu cyberbezpieczeństwa w Polsce, no ale także kwestia kompetencji, kwestia wyposażenia w odpowiednie systemy. Tutaj chcę zwrócić uwagę, że jednym z takich bardzo ważnych elementów, zjawisk, które się zadziały w trakcie pandemii, było coraz większe korzystanie z usług chmurowych przez różne podmioty. To samo z siebie jest rozwiązaniem po pierwsze bardziej efektywnym, ale przede wszystkim zwiększającym poziom bezpieczeństwa, dlatego że te usługi są świadczone po prostu dużo bardziej profesjonalnie w tym zakresie. Bardzo ważnym ogniwem w procesie cyberbezpieczeństwa jest człowiek i często się mówi, że jest tym ogniwem najsłabszym, stąd konieczność podnoszenia kompetencji w tym zakresie i to zarówno na tym poziomie bardzo wysokim, zaawansowanym, ale także tym podstawowym, czyli świadomość konieczności przestrzegania pewnych zasad, jak się funkcjonuje w sieci. Coś, co my nazywamy potocznie cyberhigieną. Rozpoczynamy w tej chwili całą akcję wsparcia w tym zakresie urzędników, samorządów. Te procesy już trwają, więc mam nadzieję, że nie tylko większa chęć korzystania i umiejętności korzystania z sieci i z rozwiązań cyfrowych, ale także większa świadomość konieczności dbania o bezpieczeństwo, to będzie coś, co także w pewien sposób uzyskamy wskutek tego nieszczęścia, z którym mamy do czynienia.
A zatem możemy mieć pewność, że te wdrożone na przykład kontakty zdalne z administracją państwową są bezpieczne.
Pamiętam, że to są co do zasady dużo bardziej bezpieczne, dlatego że my przykładamy do tego olbrzymią wagę. I jak mówiłem o różnego rodzaju atakach, to one głównie miały miejsce i dotyczyły tej sfery komercyjnej, choć oczywiście także zdarzają się sytuacje, w których nie wiem, strony poszczególnych instytucji są atakowane, ale tam, gdzie administracja wcześniej się przygotowała, a takim przygotowaniem było chociażby zmigrowanie wszystkich stron administracji centralnej na portal gov.pl. Tam możemy mówić o bezpieczeństwie, plus oczywiście o usługach administracji możemy również mówić jako o usługach całkowicie bezpiecznych, do których obywatele mogą i powinni mieć zaufanie.
Co ze zgłaszaniem ewentualnych ataków hakerskich? No bo trzeba się również aktywnie bronić, ale żeby wiedzieć, że trzeba zastosować taką cyfrową antymaterię, no to muszą być dobre informacje na temat wszelkiego rodzaju ataków.
Tak, no przede wszystkim wszystkie urzędy są zobowiązane wyznaczyć osoby, które są odpowiedzialne za ten obszar. I powinny te osoby wiedzieć, w jaki sposób przekazywać informacje o incydentach. Co do zasady, takie incydenty powinniśmy kierować do CSIRT-ów, czyli zespołów instytucji odpowiedzialnych za przyjmowanie i reagowanie na te incydenty. Mamy w Polsce 3 takie CSIRT-y. Jeden z nich odpowiada za sferę cywilną, to jest NASK i tam zawsze można zgłosić do CERT-u naskowego, można zgłosić wszelkie incydenty, ale też trzeba pamiętać, że wszystkie incydenty zawsze, jeżeli widzimy coś, jakiekolwiek zagrożenie, to po pierwsze można je zgłosić do administratora sieci, do administratora danego portalu, warto to robić. A jak już nie wiemy, jak sobie poradzić, to zawsze można zgłosić się na policję. Ale najprościej wyszukać NASK i tam zgłaszać te incydenty.
A zatem musimy wspólnie zadbać o bezpieczeństwo, bo jak zauważył pan, no, jednym ze słabszych ogniw jest człowiek, a zatem odpowiednie kompetencje, monitorowanie sieci i to wszystko powinno dać rezultaty. Dziękuję bardzo za poranną rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.